Dzień dobry, witam Państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie. Jak Państwo widzicie, nagrywam w warunkach polowych. Jest 22 Zulhidża 1445 roku Hidżri, albo Vigesimo Octavo Junii, Anno Domini Bismillesimo Vigesimo Quarto. Proszę Państwa, nagrywam w warunkach polowych, przyroda mi przeszkadza, próbując intensywnie mnie zjeść. Muszę Państwu powiedzieć, że mam też mikrofon, który mam nadzieję, że da sobie radę z wiatrem i z innymi przeciwnościami losu. Zobaczymy. Zobaczymy, czy się znowu będzie nagrywało wszystko dookoła, włącznie z ćwierkaniem, kumkaniem, harczeniem, innymi odgłosami przyrody, która się właśnie zjada nawzajem. To po pierwsze. A po drugie, no właśnie to, że niestety, przepraszam, muszę siedzieć w okularach, ponieważ jest tu strasznie ostre słońce wbrew pozorom i niestety inaczej byłbym tutaj straszliwie wykrzywiony, co Państwo by się, znaczy hejterzy by, mieliby z tego radochę, w związku z tym będę na razie w okularach. Proszę Państwa, i co jeszcze miałem powiedzieć? A właśnie, poza tym, no dlatego właśnie nie było wczoraj odcinka, bo się przemieszczałem, głównie stojąc na płytach różnych lotnisk i czekając na okienko, żeby było niebo czyste nad Europą. No jakoś tam się przeczyściło w pewnym momencie, choć nie od razu. Chciałem jeszcze Państwu przypomnieć, wszystkim tym, którzy wspierają mnie na Patronite, proszę pamiętać, że musicie Państwo odnawiać swoje patronat, jeżeli chcecie oczywiście nie dalej wspierać, bo on się automatycznie nie odnawia. W związku z tym przychodzą właśnie takie komunikaty, że trzeba właśnie odnowić, które zresztą zawsze trafiają do spamu, więc przypominam. Hejterom wiadomo co w co, no i wiadomo oczywiście Romani i te domu. W kwestii karawany, no właśnie dojechała, tak, jechała wczoraj cały dzień, dzisiaj nareszcie dojechała. Proszę Państwa, mamy pierwszy temat, bardzo ważny, to jest oczywiście debata Trump-Biden. Ta debata jest dla nas oczywiście bardzo ważna. Niestety zdarzyło się to, czego się spodziewałem, że to zapowiadałem od już bardzo, bardzo dawna. Tym razem już cały świat, włącznie ze sztabem demokratów, zobaczył, że Biden no, nie jest, krótko mówiąc, specjalnie zdolny do dalszego prowadzenia kampanii, już nie mówiąc o prezydenturze. Mówię o tym z dużym smutkiem, bo jakby nie było, alternatywą jest Trump, który wcale nie jest dla z dobrą opcją, wręcz przeciwnie, jest opcją delikatnie mówiąc niepokojącą. No ale, proszę Państwa, to jest do tego stopnia, że zrobiłem prasówkę w prasie przede wszystkim demokratycznej i tam komentarze są jednoznaczne. Nawet najbardziej zatwardziali zwolennicy Bidena, tacy, którzy angażowali się jak gdyby politycznie wśród tych komentatorów w kampanię pro-Bidenowską, którzy twierdzili, że te wszystkie opowieści o tym, że on tam, prawda, na R20 jakoś tam pociągnie, że już udało się rozmontować Commodora 64 i wyciągnąć z niego CPU i wkleić Bidenowi i on na tym wspomaganiu jeszcze pociągnie, przynajmniej joystickiem się nim da sterować, nie da się sterować. Znaczy to jest, to co było, jest porażką i to wszyscy, no mówię, wszyscy ci, którzy są nawet życzliwi wobec Bidena, w mniej lub bardziej brutalnych słowach o tym mówią. To jest tak, że co więcej, prasa demokratyczna, zdaje mi się chyba w New York Timesie, nie jestem pewien, albo w Washington Post, nie pamiętam, jeden z tych dzienników zrobił sobie nawet taką infografikę, kto w redakcji, jak wśród tych komentatorów, publicystów uważa, że wygrał Trump, no więc tam nikogo nie było. No i, znaczy Biden, to nikogo nie było, Trump oczywiście twierdzą, że wygrali wszyscy. To jest, mamy tytuły w takich właśnie gazetach jak New York Times, jak Washington Post, czyli w tych gazetach jak najbardziej prodemokratycznych, takich niby neutralnych, ale wszyscy wiemy, jak jest, takie tytuły, że czas na zmianę koniecznie, że demokraci muszą koniecznie zmienić lidera, że niby, że jest za późno, ale to jest nieuchronna katastrofa, że po prostu to jest, że tam były nawet takie, że wdeptał go Trump gdzieś tam w ziemi i tak dalej. No ja akurat nie uważam, że go wdeptał, ale po pierwsze sama debata była brzydka, ale po drugie oczywiście Biden no, udowodnił, że on i Breżniew mogliby dyskutować obecnie razem, natomiast z Trumpem, który jest zaledwie od niego 3 lata, chyba tak 3 albo 4 tak lata młodszy, to on niestety, ale tutaj szans specjalnie nie ma. Znaczy nie daje po prostu pewności, że wytrwa w ogóle o zdrowych zmysłach i zdefiniujmy zdrowe zmysły do samych wyborów. B, no druga kadencja, znaczy wybór jego oznacza głosowanie na Kamale Harris, bo to jest już chyba dla wszystkich oczywiste. W związku z tym, no właśnie, jest taki artykuł nawet w New York Timesie, prawda, niezdarny występ i panika w obozie demokratów. I to jest mniej więcej to. Natomiast to, że sztab demokratyczny, znaczy ja mówię też o tym sztabie demokratów, tak, że ich sztab polityczny nie potrafił wyciągnąć jakichś wniosków z tego wszystkiego, co było do tej pory opisywane, że sam budował jak gdyby propagandę, w którą sam wierzył, bo wierzył chyba zdecydowanie, że te wszystkie filmiki są wycięte z kontekstu, że Joe Biden ma się świetnie, że tylko jeżeli tam kabel się za nim nie wyciągnie go z kontaktu, to porusza się tak jak te roboty z DARPy, więc jeżeli one mogą, to dlaczego on nie? To też nie zadziałało niestety. Otóż no, według komentarzy amerykańskiej prasy, ja Państwu przywołam trochę i cytatów, no przede wszystkim to jest tak, że no, po pierwsze New York Times razem z jakimś Siena College bodajże zrobił sondaż przed samą tą debatą, no, który wskazuje 48 do 44 dla Trumpa, ale przed debatą. Natomiast obawy są takie, że po debacie ten wynik może być dużo, dużo gorszy. No, dla nas to są bardzo złe wiadomości, tak? Znaczy dla Polski. Dla Polski, dla Europy. Może tak, chyba dla świata również, no bo mamy perspektywa Trumpa, która wydawała się być bardzo odległa, jednak okazuje się być już nie bardzo odległa, ale bardzo, bardzo prawdopodobna. W związku z tym wskazuje się właśnie, że Biden ochrypłym głosem nie był w stanie wygłosić swoich poglądów, nie był w ogóle w stanie przeciwstawić się Trumpowi w tej debacie. Ten styl jego był przerywany, chaotyczny, no i generalnie wywołał falę wielkiej paniki wśród demokratów i wznowił dyskusję, i to tym razem na poważnie, czy on w ogóle powinien być nominowany, i prawdopodobnie no, wiele wskazuje na to, że jednak nie. No, generalnie też oczywiście sztab demokratów próbuje obwiniać CNN, że CNN nie zgodził się na to, żeby robić tak zwany fact-checking w momencie, kiedy mówi coś o czymś Trump. No ale to CNN przeprosił, ale powiedział, że jednak no, oni nie są stroną tej debaty, a tak demokraci chcieli, żeby było tak, że Trump coś powie, a panowie z CNN mówi nie, to jest fake news, bo to jest nieprawda. Znaczy, to byłoby już totalny skandal i ta debata nie miałaby oczywiście sensu, więc to się CNN nie zgodził. No i teraz demokraci mają pretensje, że on się nie zgodził. Co więcej, to jest tak, że jeżeli chodzi o takie jak gdyby wnioski tych publicystów amerykańskich, tych właśnie mówię prodemokratycznych cały czas, to oni twierdzą, że zamiast rozwiać obawy dotyczące wieku Bidena, no to on je jeszcze bardziej wzbudził, no, znaczy spowodował, że one się stały nagle super aktualną kwestią, chyba najważniejszą kwestią w ogóle tej kampanii. Tutaj mówi się o tym, że demokraci są zrozpaczeni, że niektórzy wyrażają szok w mediach społecznościowych, prawda? No i są prywatne też dyskusje, czy nie jest za późno, żeby jednak przekonać Bidena, żeby ustąpił na rzecz młodszego kandydata, albo po prostu no, nie ładować mu tych akumulatorków codziennie. Nie wiem, jak to jeszcze można zrobić. EMP może jeszcze ewentualnie zaproponować. No więc tutaj jeden z takich właśnie strategów demokratów, cytowany w mediach, mówi: Biden wkrótce spotka się z falą wezwań do ustąpienia. Joe cieszył się głęboką sympatią wśród demokratów, ale to się skończyło. I też twierdzą właśnie, twierdzi ten specjalista, partie istnieją po to, by wygrywać. Ten człowiek na scenie z Trumpem nie może wygrać. Strach przed Trumpem stłumił jego krytykę, teraz ten sam strach będzie podsycał wezwania do jego ustąpienia. No, grupa demokratów w Izbie Reprezentantów, która oglądała wspólnie zresztą tę debatę, no to pod rygorem zachowania jak zwykle anonimowości powiedziała, że to była po prostu katastrofa dla Bidena. Mark Buell, to jest darczyńca Bidena i Partii Demokratycznej, powiedział po debacie, że prezydent musi mocno rozważyć, czy jest najlepszą osobą na kandydata i czy mamy właśnie czas, aby umieścić tam kogoś jeszcze. Dodał, że no nie, sam z siebie nie nawoływał Bidena do ustąpienia, ale demokratyczni przywódcy mają obowiązek udać się do Białego Domu i jasno pokazać, co myśli Ameryka, ponieważ stawką jest tutaj demokracja i wszyscy jesteśmy tym zdenerwowani. Znaczy ja Państwu powiem, że dla mnie, a właśnie a propos, mam taki specjalny mikrofon, więc nie wiem, jak się Państwo nagrywa i czy Państwo słyszycie ten warkot jakiś z tyłu. Jeżeli słabo słyszycie, to znaczy, że to jest fajny mikrofon. Jeżeli nie, to nawet dobry mikrofon, który teoretycznie powinien kierunkowo zbierać nie robi tego, jak powinien. No, taki, przepraszam, dygresja. W każdym razie to jest tak, że celem Bidena było ponowne jak gdyby skalibrowanie tej rywalizacji jako wyboru między nim, prawda, czyli tym prezydentem uczciwym i tak dalej, a przestępcą, który próbował unieważnić wybory, dokonać zamachu na amerykańską demokrację i tak dalej. No taki był pomysł, prawda? Jeżeli taki mieli plan, to nie był to zły plan, natomiast to w ogóle się nie udało, tak? Co więcej, Trump w ogóle przeszedł tę debatę bez jakichkolwiek większych problemów. Nie udało się zakwestionować Bidenowi żadnej z tych tez. On po prostu zbywał tę tezę, po prostu odbijał. Tam była tam sprawa Charlottesville, prawda, że on tam, to chodziło o uwikłanie go w jakąś tam, że on się pozytywnie odnosił do jakiejś takiej rasistowskich wystąpień, prawda, w 2017 roku. On odpowiedział jakoś tak, że a to wszystko, co dookoła w tej chwili oglądamy, to jest 3 razy gorsze od Charlottesville, prawda, i koniec, prawda, i to już nie było żadnej riposty, no bo żeby mieć ripostę, trzeba tam mieć funkcje kognitywne włączone, a tam jest po prostu był przycisk mute u Bidena naciśnięty i do końca tak było praktycznie debaty. No. To jest tak, że Biden w ogóle występował w obronie. Nie używał w ogóle tych tekstów, które zresztą, których używał na przykład w reklamach, które poprzedzały tę debatę, albo je w ten sposób, no nie wiem, wybełkotał, bo to tego już nie można inaczej powiedzieć, że po prostu to nie zostało odnotowane. Co więcej, Biden po tym wystąpieniu wyraził satysfakcję ze swojego występu, powiedział, że spisaliśmy się bardzo dobrze i powiedział, że no właśnie zapytany został o obawy demokratów, czy jego będą wzywali do tego, żeby zaprzestał tego wyścigu. On powiedział, nie, trudno jest dyskutować z kłamcą. Tak, czyli nie wiem, czy on wiedział, z kim dyskutuje, bo moim zdaniem, jeżeli myśli, że z Bushem seniorem, to nie, tak? No ale może nie wiem, w którym elemencie czasoprzestrzeni on utkwił. No, niestety była doradczyni, jeszcze cytowana właśnie przez New York Timesa, Sanders, która była doradczynią Kamali Harris, powiedziała, no ludzie, fakty są takie, że gdyby Joe miał ustąpić, zrobilibyśmy to już dawno temu. To nie jest moja opinia, takie są fakty, więc nie odejdzie jutro rano. Jest nominowany i podejrzewam, że wielu demokratów będzie go bronić w ciągu najbliższych kilku dni. No ale wiecie państwo, no nie dość, że mamy wielki bunt wśród demokratów już do tej pory ze względu na działania i poglądy, które głosi Biden, to teraz mamy jeszcze dodatkowo argument, że oni po prostu uważają, że on nie ma żadnej szansy, żeby wygrać, no bo tak jak mówię, no tych części zamiennych już nie produkują, no już on po prostu, no on po prostu nie jest w stanie wygłosić kilku czy kilkunastu zdań w sposób przytomny i w sposób składny. Więc Trump po prostu wypadł znakomicie przy nim, pomimo tego, że ta różnica wieku wcale nie jest taka duża, no ale to już nie jest kwestia wieku, tylko po prostu zużycia chyba organizmu. No tam, co prawda, no, oczywiście też były takie kwiaty, nie jest tak, że zupełnie to była gra do jednej bramki, tam mi się podobało, na przykład przy golfie, że coś takiego powiedział właśnie Trump, że właśnie mówił o tym, jak tam daleko jest w stanie uderzyć. Biden powiedział, czy jest w stanie, czy w takim razie sam jest w stanie nosić kije za sobą, no bo ktoś tam za nim wozi i tak dalej. No to były takie, tam tych uszczypliwości i takich połajanek to było całkiem sporo. No w ramach ratowania czegokolwiek w tej kampanii od razu po debacie wysłano do CNN Kamalę Harris, prawda, żeby jakoś stanęła w debacie, w obronie prezydenta. Ona powiedziała, że to był powolny początek, to oczywiste dla wszystkich. Joe Biden, z którym pracuje na co dzień, to ktoś, kto radzi sobie w sposób mający na celu przyciągnięcie ludzi do gabinetu owalnego. Znowu gubernator Gavin z Newsom z Kalifornii, jeden z wymienionych jako potencjalny kontrkandydat Bidena, on też właśnie w ogóle to zlekceważył, powiedział, nigdy nie odwróciłbym się plecami do prezydenta Bidena i nie znam żadnego demokraty w mojej partii, który by to zrobił, zwłaszcza po dzisiejszym wieczorze, prawda, czyli ale to oczywiście nie zmieniło, znaczy nie zmniejszyło spekulacji i ogromnych naciskach nacisków wśród demokratów, żeby jednak to rozważyć. Tak? Była senator, zresztą Claire McCaskill, znowu cytowana przez New York Timesa, powiedziała, że jest to kryzys i że właśnie jej telefon praktycznie wyleciał w powietrze od tych oczywiście tych SMS-ów i od telefonów, żeby coś jednak z tym zrobić. Właśnie powiedziała senatorowie, agenci, darczyńcy i inni zrozpaczeni demokraci więcej niż załamują ręce na temat tego, co będzie dalej. Zresztą w MSNBC ona się też wypowiadała, mówiła: Joe Biden miał dziś wieczorem do zrobienia jedną rzecz i tego nie zrobił. Miał jedną rzecz, którą musiał osiągnąć, mianowicie zapewnić Amerykę, że w jego wieku podoła temu zadaniu, ale dzisiaj wieczorem się to po prostu nie udało. No, to również nawet się przytacza tam, że bukmacherzy, prawda, w tej chwili, że o 26 centów spadły tam zakłady, czy tam te stawiania właśnie na to, że on wygra wybory. Także tutaj jest też, tutaj nawet to, ci, którzy głosują pieniędzmi, tak samo uważają, że szans w tej chwili specjalnie nie ma. No ale jest to też tak, że również w tych debatach, które się pojawiły też w mediach lokalnych, w mediach właśnie tych prodemokratycznych, pojawiły się również takie scenariusze, no, czy w takim razie Chuck Schumer z Nowego Jorku, albo Nancy Pelosi, ewentualnie Clyburn, prawda, czy oni w ogóle będą interweniować u Bidena, no ale wszystko wskazuje na to, że Biden jest po prostu uparty, że stwierdził, że jest najlepiej przygotowany do pokonania Trumpa i po prostu nawet oni chyba nie będą próbowali go do tego przekonywać. No, to jest tak, że żadna kolejna debata nie została zaplanowana, a w związku z tym no nie wiadomo, prawda, jak to będzie wyglądało w tej chwili dalej. Co prawda przywołuje się, że kiedyś Obama przegrał w debacie z Mittem Romneyem, prawda, co było tylko porażką taktyczną, prawda, się okazało niestrategiczną, ale tutaj to raczej na taką po prostu nie wyglądało. Także tutaj wszyscy ci, którzy są gdzieś tam prodemokratyczni w Stanach Zjednoczonych, uważają, że jest czas to bardzo trudny i że oczywiście można będzie próbować jakoś z tej katastrofy wybrnąć, ale te straty są, być może będą ciężkie do odrobienia. Znaczy wszystko to, co było przygotowane na Trumpa, zresztą tam właśnie Biden też go próbował o tę właśnie rzecz przestępczą, prawda, która miała być osią tego wszystkiego, że tutaj, proszę bardzo, stoi koło mnie przestępca, a Trump mu odparował, a tutaj stoi, prawda, a tu twój syn jest przestępcą i zaraz ty też być może będziesz, znaczy skazańcem, prawda, czy jak to nie powiedzieć, no to felon używali, tak, jesteś przestępcą, twój syn jest przestępcą i ty zaraz też zostaniesz skazany, prawda, za przestępstwa, w których tam brałeś udział i tak dalej, czyli no, jakby, no, oczywiście to nie jest tak, że, znaczy Biden po prostu, ponieważ on niespecjalnie chyba kojarzył w ogóle to, co dookoła się niego działo, więc on normalnie by odpalił, bo to nie jest tak, że do takich prostych ataków nie ma przygotowanych scenariuszy odpowiedzi, tylko on po prostu ich nie pamiętał prawdopodobnie, albo nie potrafił ich jak gdyby skojarzyć czy przywołać na czas. No i tak się skończyło, jak się skończyło. Także no, musimy się zacząć przyzwyczajać powoli do tego, że jeżeli się coś wielkiego nie zdarzy, to ten scenariusz trumpowski dla Europy, dla wojny, prawda, dla relacji z Rosją, dla relacji z Chinami i tak dalej. No, dla Bliskiego Wschodu to już w ogóle będzie to katastrofa totalna, natomiast no, on się po prostu może się ziścić. A w związku z tym trzeba się przygotowywać psychicznie na zwycięstwo Trumpa w wyborach i raczej na to, że Biden raczej się będzie pogrążał i raczej te jego występy będą kolejne, jeżeli będą oczywiście, i o ile w ogóle jeszcze dojdzie do jakiejś debaty, raczej mu tej sytuacji nie poprawił. No dobrze, szanowni państwo, to mówię, to nie jest dobra informacja. Oczywiście dla tych, którzy lubią Bidena, dla tych, którzy lubią Trumpa, to jest na pewno wielki triumf, bo Trump ma w tej chwili no, czerwony dywan rozwinięty w kierunku Białego Domu. Może jeszcze nie do samego Białego Domu, bo tam jeszcze kilka potykaczy po drodze jest, ale jest mu na pewno, teraz ma z górki, a nie pod górkę, tak jak miał do tej pory. A jeszcze, powiedzmy, te 2-3 tygodnie temu wskazywano, że może idą łeb w łeb, może właśnie ta debata jeszcze dodatkowo właśnie pogrąży raczej Trumpa, bo tam te argumenty przeciwko niemu były przygotowane bardzo silne, no ale jak się okazuje, tutaj nie udało się. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz punkt drugi. Punkt drugi to jest punkt bardzo wdzięczny, to jest zamach stanu w Boliwii. Proszę Państwa, otóż próbowano, właśnie doszło do próby zamachu stanu w Boliwii. To jest tak, że prezydent stał w obliczu takiej próby zamachu po starciu z generałem, który próbował go obalić, i byłym wiceprezydentem, prawda, który, właśnie prezydentem, który chciałby jeszcze odzyskać władzę. Otóż to jest tak, że ten pucz był tak operatkowy, jak to jest tylko możliwe. Nagle się na głównym placu, prawda, w Bogocie pojawiły się pojazdy opancerzone. Żołnierze, którzy wybiegli z tych pojazdów, tam jeden z nich staranował w ogóle drzwi i wpadli do prezydenta. I chwilę później właśnie prezydent Luis Arce zwrócił się do swojego najbliższego otoczenia, mówiąc o tym właśnie, stoimy w obliczu zamachu stanu, no i udał się właśnie do Pałacu Prezydenckiego, żeby stanąć twarzą w twarz tym generałem, który go próbował od tej władzy odsunąć. No, próba zamachu nie do końca się udała, bo po 3 godzinach zakończyła się aresztowaniem generała. Natomiast no, jaka była motywacja, bo wiecie Państwo, to motywacje są różne. No, motywacją tego generała było to, że po prostu dzień wcześniej prezydent go zwolnił z pracy. No więc on się zdenerwował i próbował zrobić zamach stanu. Arce, prawda, który był ministrem gospodarki, kiedyś objął urząd w roku 2020 podczas właśnie demokratycznych wyborów, które zdawały się symbolizować jakieś tam, czy dawały jakąś nadzieję, prawda, na zmianę w bardzo no, trudnym do rządzenia kraju, jeszcze pełnym nieustannych zawirowań politycznych. No ale teraz oprócz tego właśnie no, Arce musi oprócz problemów gospodarczych stawić czoła również krytyce właśnie związanej z więzieniem przeciwników politycznych, podziałom we własnej partii, no i oczywiście sprawie sporu z samym generałem. No, największym wyzwaniem prezydenta nie jest natomiast sam pan generał. Zaraz opowiem o samym puczu. Sam pucz był bardzo śmieszny. Natomiast jest sama walka, jaką toczy ze swoim byłym mentorem i byłym prezydentem, czyli Evo Moralesem. To jest taką postać bardzo potężna polityki boliwijskiej, no, który właśnie wycofał się z polityki na chwilę, no, ale teraz zwalcza oczywiście prezydenta Arce i walczy o to, kto będzie właśnie no, następcą, prawda, w wyborach prezydenckich. No, Morales był pierwszym takim autochtonicznym prezydentem w kraju o dużej liczbie ludności tubylczej. Socjalistą wybranym w 2006 roku i przywódcą tzw. różowej fali lewicowych polityków, którzy rządzili dużą częścią Ameryki Południowej w pierwszej dekadzie XXI wieku. No, on przeszedł do historii boliwijskiego społeczeństwa, prawda, i boliwijskiej polityki, natomiast uciekł z kraju w trakcie spornych wyborów w 2019 roku. Arce, który właśnie udzielił wywiadu akurat Timesowi, scharakteryzował Moralesa jako postać historyczną w swoim ruchu politycznym, ale powiedział, że Morales nie będzie odgrywał już formalnej roli w nowym układzie politycznym. No, co się oczywiście Moralesowi, jak się okazuje, nie podobało. No, Arce był nominatem jak Moralesa, więc tym bardziej, to był jego mentor. Morales natomiast, jak twierdzą specjaliści, który właśnie po tym pewnym czasie na wygnaniu jest zdeterminowany, żeby wrócić na urząd prezydenta, uważa, że został usunięty nielegalnie i że ma prawo kandydować. Arce się na to nie zgadza. No, przypomnijmy, że ten kraj jest pozycjonowany w ogóle jako lewicowa polityczna przeciwwaga dla potęgi Stanów Zjednoczonych, prawda? Czyli jest to kraj niespecjalnie, którego władze lubią się z Amerykanami. Natomiast to, co akurat właśnie jest ważnego w Boliwii, no to, że dlaczego w ogóle ona nagle staje się taka ważna, skąd być może te właśnie przewroty. No, bardzo prosta sprawa. Tam są wielkie, jeżeli nie największe na świecie, odkryte zasoby litu. Jedno z największych w każdym razie, o to będę po bezpiecznej stronie mocy, tak? To w związku z projektami przejścia na samochody elektryczne, w tej chwili będziemy mieli wojny nie tylko o ropę naftową, a teraz będziemy mieli wojny o lit. Jeśli chodzi o tą śródową próbę zamachu stanu, to Juan José Zuniga, generał i dowódca generalny armii, Arce zwolnił tego Zunigę po tym, jak w wywiadzie telewizyjnym złożył oświadczenie polityczne, w którym upierał się, że Morales nie może być prezydentem tego kraju i dawał do zrozumienia, że wojsko wyegzekwuje to roszczenie. No, Zuniga był kiedyś osobą zaufaną prezydenta Arcego i najbardziej zaufanym człowiekiem w siłach zbrojnych. No właśnie, co zrobił? W związku z tym pojawił się tam, co więcej, pojawił się z szefem marynarki wojennej, z szefem sił powietrznych, a także z dziesiątkami żołnierzy. Następnie wmaszerował właśnie do pałacu, no więc Arce kazał temu generałowi zawrócić, prawda? Zresztą jest cała ta rozmowa transmitowana. On powiedział, że ma się wycofać, prawda? Że jest to rozkaz. Czy nie zamierzasz go wysłuchać? On odpowiedział nie. No i co się działo dalej? No więc okazało się, że szef sił powietrznych nagle po namyśle powiedział, że on nie będzie popierał dalej zamachu stanu i policja też powiedziała, że nie będzie popierała zamachu stanu. Co więcej, w związku z tym Arce, czyli prezydent, mianował nowego szefa sztabu, no i ten nowy szef sztabu powiedział żołnierzom, żeby sobie poszli, oni powiedzieli si senior i sobie poszli. I tak się zakończył się zamach stanu, tak? No i oczywiście nowo mianowany dowódca armii, prawda, też generał nakazał wycofanie, prawda, czołgów i żołnierzy. Oni po prostu posłuchali, więc no było to takie trochę, znaczy jakby ktoś nie pomyślał, że naprawdę, to by ktoś pomyślał, że to jakiś kiepski film klasy D, powiedzmy, amatorskie kino o zamachach stanu i o sytuacji politycznej w Ameryce Środkowej. To się okazuje, że absolutnie nie. To tak rzeczywiście było na poważnie. No w sumie mieliśmy też ofiary. 12 osób zostało rannych, głównie ze względu na bójkę, która wybuchła. No oczywiście zatrzymano 17 osób, w tym Zunigę. W sumie wiadomo, ale to już jest z zewnętrznych źródeł wiadomo, że około 200 żołnierzy było w sumie zamieszanych w całą tą próbę zamachu stanów. No, przypomina się, że Arce może legalnie kandydować na drugą kadencję w przyszłorocznych wyborach, natomiast nie wiadomo za bardzo, czy będzie mógł to zrobić Morales, ponieważ no, nie można więcej być niż dwie kadencje. No, ale on właśnie, a Morales był przez trzy kadencje. Dzięki lukice prawnej już udało mu się uzyskać właśnie zgodę sądów na trzecią kadencję. No, już przy próbie czwarty raz stwierdzono, że tu nie ma mnożnika żadnego i go po prostu obalono. Znaczy oczywiście będzie o tym decydował jak zwykle Trybunał Konstytucyjny Boliwii. Natomiast no, co się dzieje jeszcze w samej Boliwii, to tylko tak w dużym skrócie. Kraj ma duże problemy gospodarcze, niedobory paliwa, wysoką inflację, brak dostępu do walut wymienialnych, prawda, do dolara i oczywiście permanentne protesty, między innymi kierowcy ciężarówek właśnie protestujący przeciwko inflacji, drożyźnie paliwa i tak dalej, prawda? Oni są dużą siłą polityczną w kraju. W legislaturze część partii Arcego, znowu czyli prezydenta, sprzymierzyła się z opozycją, żeby zablokować jego inicjatywy. Krytycy zarzucają prezydentowi prześladowanie przeciwników, w tym takiego wybitnego polityka Luisa Fernando Camacho, który od grudnia 2022 roku przebywa w areszcie prewencyjnym, którego się oskarża o działalność wywrotową i terroryzm. No, generalnie w tej chwili wskazuje się, że stosunki między Moralesem, prawda, czyli byłym prezydentem Arce, są okropne. W związku z tym część strategii politycznej w ogóle rządu polega na blokowaniu różnych inicjatyw i ludzi Moralesa i vice versa. Tak? No ale oczywiście ten zamach stanu był, jak właśnie wszyscy wskazują, no delikatnie mówiąc, niezdarny i w ogóle taki to właśnie no bardzo operetkowy, nawet jak na tamtejsze standardy. I nawet niektórzy zaczęli mówić, że to przynajmniej była ustawka właśnie tego Arcego, żeby po prostu wzbudzić wobec niego sympatię, że jest tutaj z jednej strony ofiarą, a z drugiej strony sobie jakby poradził jednym zdaniem praktycznie z tymi puczystami, tak? No dobrze, szanowni państwo, w końcu mamy pucz w Mongolii, mamy pucz w Boliwii, już zaraz będę mówił o Mongolii, w związku z tym mamy pucz w Boliwii i pucz nieudany, no ale też wiadomo, macie państwo teraz pewien obraz i będziemy śledzili dalej, co dzieje się z prezydentem Arcem i z byłym prezydentem Moralesem, bo to na pewno nie jest ostatnia taka próba obalenia właśnie prezydenta Arcego. Dobrze, państwo, mamy teraz temat trzeci. Dzisiaj są wybory w ogóle w Iranie, natomiast ja planuję opowiedzenie o tych wyborach, jak już będziemy mieli no, wyniki pierwszej tury, bo w tej chwili to, co mówiłem wcześniej, tu się wiele nie zmieniło, tak, wszyscy ci sami kandydaci startują. Natomiast mamy również wybory w Mongolii. Otóż Mongołowie właśnie głosują, jak ładnie przedstawia to prasa międzynarodowa w atmosferze gniewu z powodu dwóch kwestii, mianowicie problemów gospodarczych, spowolnienia gospodarczego i wszechobecnej korupcji. Natomiast oczekuje się, że rządząca i właśnie oskarżana o tą koszmarną korupcję, rządząca Mongolska Partia Ludowa wygra kolejną kadencję. Skrót MPP, prawda? To jest tej Mongolskiej Partii Ludowej. Wyborcy wybierają w tej chwili 126 członków do rozszerzonego Wielkiego Huralu Państwowego, czyli Parlamentu Kraju. Wstępne wyniki będą dzisiaj prawdopodobnie za kilka godzin. Znaczy nie wiem, kiedy Państwo będziecie oglądali ten odcinek, to więc jeżeli w sobotę, to już wiadomo, że te wyniki będą. Warto przypomnieć, że Mongolia stała się demokracją w roku 1990 po 60 latach rządów komunistów. No i oczywiście jak wszystkie te kraje, prawda, komunistyczne, ma gigantyczny problem z korupcją, ma bezrobocie, ma inflację i jeszcze dodatkowo pogłębioną kryzys gospodarczy przez po pierwsze wojnę na Ukrainie, a po drugie przez COVID-19. Ale jest jeszcze jeden problem, a mianowicie ze względu na ekstremalne zimno i suszę rzekomo dziesiątki tysięcy również zwierząt, znaczy bydła, ponieważ tam się hoduje bydło, po prostu padło z tego powodu. W związku z tym ten kryzys jeszcze dotknął bardzo głęboko właśnie przez te warunki atmosferyczne sektor rolniczy. MPP w 2020 roku pod przywództwem premiera Oyun Erdene odniosło miażdżące zwycięstwo. No ale właśnie rzekomo wywołali niesamowite niezadowolenie wszystkich młodych ludzi ze względu na brak perspektyw i na korupcję. A z drugiej strony młodzi ludzie stanowią w tej chwili dwie trzecie populacji. Generalnie o miejsca w parlamencie walczy 19 partii, ale podstawową partią opozycyjną jest Partia Demokratyczna. No, rzekomo sondaże ma całkiem wysokie. Jest również jeszcze taka antykorupcyjna partia, która powstała, centroprawicowa, która się nazywa HUN. Ona jest znowu bardzo aktywna w mediach społecznościowych, możecie Państwo sobie je posłuchać. Również ma bardzo profesjonalnych kandydatów, poparcie wśród miejskiej klasy średniej, więc może jak zakłada się, że być może ona również zyska na popularności, chociaż MPP prawdopodobnie tak czy inaczej będzie miała większość niezbędną do rządzenia. Przypomina się, że Mongolia, jeśli chodzi o korupcję, spadła w sumie na 121 miejsce ze 180 krajów i terytoriów znajdujących się na liście takiej, tego Transparency International, prawda, czyli tego indeksu korupcji, i również spadła bardzo znacząco w rankingach wolności pracy. Prasy, przepraszam. Co więcej, no tutaj jeśli chodzi o takie zapowiedzi przedwyborcze, no to premier Oyun Erdene obwinił swoich przeciwników o przekształcenie Mongolii w kraj skorumpowanych przywódców i wezwał do powrotu do dyscypliny. Warto też powiedzieć, to wszystkie agencje, zresztą Associated Press też pisze, że właśnie zrobiono ostatnio sondaż, w którym 1/3 Mongołów uważa, że kraj po prostu idzie prostą drogą w kierunku dyktatury. To, co jest natomiast jeszcze ciekawe, to, że po raz pierwszy wymaga się, żeby na liście każdej partii kobiety stanowiły 30% kandydatów. No i w wyborach bierze udział 260 obserwatorów i 30 dziennikarzy, prawda, którzy są tutaj uprawnieni wszyscy do później rozstrzygnięcia, czy właściwie rozstrzygnięcia, do zaopiniowania, czy te wybory były uczciwe, czy też nie, prawda, w ramach, tak jak obserwatorzy po prostu. Także mamy w tej chwili wybory w Mongolii, zobaczymy, co się będzie w Mongolii działo dalej, czyli pewnie wtedy, kiedy będziemy mieli już wybory, znaczy wyniki też wyborów pierwszej tury prezydenckiej w Iranie, to też opowiemy sobie o wynikach wyborów w Mongolii. Proszę Państwa, dobrze, mamy temat kolejny. Temat kolejny, już trochę Państwu znany, ale on niestety nam tutaj wraca ze wzmożoną siłą. Otóż mamy temat zamieszek w Kenii. Zamieszki w Kenii się nie skończyły, wręcz przeciwnie. Mamy w tej chwili już wyraźnie te zamieszki, pomimo tego, że rząd wycofał się z tych ustaw, które podnosiłyby podatki, czyli teoretycznie ta przyczyna, przynajmniej formalna, do protestowania zniknęła, ale protesty się nie zakończyły. Wręcz przeciwnie, w tej chwili już oficjalnie ulica domaga się ustąpienia Ruto, czyli prezydenta. Co więcej, tutaj bardzo wyraźnie protestujący, no, protestują też przeciwko zabiciu przez policję 5 osób właśnie, które demonstrowały w dniu pierwszym. Znaczy 5 się potwierdziło w każdym razie bezpośrednio. To jest, czyli to są te pierwsze, pierwotne dane, które Państwu wtedy podawałem, kiedy się rozpoczęły demonstracje. No przypomniano właśnie, że w Nairobi policja oprócz tego, że użyła gazu łzawiącego i gumowych kul, to również strzelała po prostu z ostrej amunicji. Zresztą było widać takie sceny tam, gdzie jakiś polityk właśnie z parlamentu wyszedł, tam zasłonił tych ludzi, żeby dobrze, że go tam nie zastrzelili ci policjanci, więc oni przestali na szczęście strzelać, więc pewnie to był ktoś istotny dla tej policji. No ale takie sceny były bardzo dramatyczne. Co więcej, no, trzeba pamiętać, że właśnie podpalono parlament, podpalono bardzo wiele budynków. Właśnie Krajowa Komisja Praw Człowieka Kenii powiedziała, że ma całą dokumentację dotyczącą używania ostrej amunicji przeciwko cywilom protestującym w całym kraju. Również do zamieszek doszło w portowym mieście Mombasa oraz w bastionie opozycji, czyli w Kisumu. Zablokowane są drogi, podpalone opony. Tak samo protesty wybuchły w Kisi i w Migori. W tej chwili według niepotwierdzonych informacji nowych, bo tych 5 osób to było tego pierwszego dnia. 2 kobiety i 5 mężczyzn zostało postrzelonych, nie wiadomo tylko czy śmiertelnie, czy też nie, w Homa Bay Town w zachodniej Kenii. Niektórzy podają, że zostali postrzeleni, niektórzy zostali zastrzeleni, prawda? No i nie ma niestety obiektywnych potwierdzeń. Protestujący żądają generalnie ustąpienia prezydenta Ruto, prawda? Czyli podstawowy Ruto musi odejść, to jest podstawowe hasło. Powiedział też, no Ruto w wystąpieniu telewizyjnym powiedział, że no ludzie przemówili, prawda? I że wycofuje się właśnie z tych wszystkich ustaleń podatkowych. Powiedział również, że będzie zabiegał o nawiązanie kontaktu z młodymi ludźmi naszego narodu. Natomiast protestujący oświadczyli, że nadal będą gromadzić się ku pamięci tych, którzy zginęli w demonstracjach. Krytykują właśnie Ruto, mówią, że zrobi za mało, zrobił za późno i tak dalej. To jest tak, że te demonstracje nie są specjalnie zorganizowane, to znaczy one się nasilają i później ta fala opada i nasilają się znowu. To też pokazuje, że tutaj żadna ambasada tego nie koordynuje specjalnie, bo gdyby tak robiła, to one by się przebiegały zupełnie inaczej. No natomiast generalnie ci protestujący przede wszystkim w Nairobi powiedzieli, że przestaną wtedy, gdy prezydent ustąpi, i tutaj ta zmiana, no po pierwsze oczywiście chcą zmiany prezydenta, chcą również, żeby w parlamencie nie było tych, których oni określają jako skorumpowanych parlamentarzystów, tak? To jest tak, że w tej chwili jest wysoce prawdopodobne, że prezydent może wprowadzić stan wyjątkowy. Natomiast no, wskazuje się po prostu, że armia dostała swobodę w radzeniu sobie z zamieszkami, co może powodować jeszcze tylko i wyłącznie dalszą eskalację. No, pikanterii dodaje fakt, że to wszystko następuje praktycznie dzień po tym, kiedy Stany Zjednoczone uznały Kenię za swojego podstawowego sojusznika, tego Major NATO Ally, prawda, czyli tego podstawowego sojusznika nienatowskiego Stanów Zjednoczonych. Więc oczywiście, tak jak mówię, zamieszki nie mają z tym wiele wspólnego, chociaż oczywiście na rosyjskim Telegramie tam i w mediach społecznościowych oczywiście wszyscy tam celebrują to, że proszę bardzo, odzyskujemy kolejne państwo, czy wywrzucamy Amerykanów czy Zachód z kolejnego państwa afrykańskiego. No mamy, proszę Państwa, zamieszki w Kenii. Proszę Państwa, mamy temat jeszcze jeden. Otóż temat dotyczący, przenosimy się teraz z Kenii do Pakistanu. Dawno tam nie byliśmy, ponieważ jak Państwo pamiętacie, na pewno ja robiłem o tym bardzo obszerne materiały, już nie będę tego powtarzał, także zapraszam do powrotu do tego, co już było o Pakistanie i o samej sprawie skazanego Imrana Khana. Natomiast mamy no, bardzo ciekawy zwrot, pokazujący tak naprawdę, że cała ta sprawa przeciwko Khanowi, abstrahując od wszystkich innych aspektów, jest no, taką klasyczną ustawką polityczną. Tak? Tam nie ma grama merytoryki. Chodzi o to po prostu, żeby Khana odsunąć skutecznie od władzy, zlikwidować jego partię i no, jakby... No jest to po prostu klasyczny zamach stanu, tylko przeprowadzony w sposób tak pełzający i tak inny od dotychczasowych, że aż niebywały. No przypomnijmy, partia Imrana Khana, która generalnie była szalenie popularna, która liczyła na większość, ba nawet na taką większość konstytucyjną, została zlikwidowana przed wyborami, także jej zwolennicy musieli startować jako osoby niezależne. Zresztą miała też najlepszy wynik, prawda? No ale zdecydowała się na niewspółpracowanie z przeciwnikami, a w związku z tym nie rządzi. Imrana Khana, partię zdelegalizowano, przywódców, całą wierchuszkę tej partii powsadzano i wsadzano wielokrotnie pod byle pretekstami, na zasadzie za przejście ulicy na czerwonym, potem wsadzano do więzienia, sąd wypuszczał, to znowu wsadzano do więzienia, aresztowano pod byle pretekstem. Sąd wypuszczał i tak, żeby się człowiek, powiedzmy, do wolności nie przyzwyczaił, to już na progu więzienia po raz kolejny aresztowano, tak, żeby już daleko nie miał dochodzenia, więc przynajmniej humanitarnie, tak? Nie nachodził się, tylko od razu trafiał nawet do tej samej celi. Ja nie wiem, czy jeszcze zabierał swoje rzeczy, bo cela była taka sama. I tak z każdym praktycznie przywódcą partii, aż do takich, którzy po prostu powiedzieli, że rezygnują z polityki. Wtedy nagle się okazało, że żadnych zarzutów nie ma. No, dlaczego to Khanowi zrobili? Są dwa tego aspekty. Pierwszy aspekt, najbardziej praktyczny, postawił się armii i w szwek władnej ISI, prawda, czy Inter-Service Intelligence, czyli takiemu CIA, tylko pakistańskiemu. Czyli jest to najlepszy sposób na popełnienie samobójstwa w tej części świata, prawda, rozpocząć jakąś awanturę z ISI. No ale a już czego, a w Pakistanie jeszcze dodatek z armią, która jest państwem w państwie i która to armia łaskawie pozwala, żeby się cywile przez chwilę pobawili w politykę, ale tutaj i armia właśnie wykazuje się cierpliwością dużą, bo jest w stanie zamiast robić zamach stanu, to jest w stanie właśnie te zamachy stanu robić tak jak z Imranem Khanem. No w każdym razie, no to jest oczywiście jeszcze drugi powód równie istotny. Otóż Imran Khan zaczął zabiegać bardzo intensywnie o sojusz z Rosją i to taki sojusz poważny. On pojechał zresztą do Moskwy dokładnie w momencie, kiedy właśnie dokładnie w tym dniu nawet, kiedy Putin zarządził atak na Ukrainę. No i możemy powiedzieć, gdybyśmy się zapytali, dobrze, kto mu zrobił ten cały... No i oczywiście chwilę później został obalony w parlamencie bo część parlamentarzystów z jego własnej partii przeszła na stronę wroga i został obalony właśnie jako premier, a potem dopiero został oczywiście wsadzony do więzienia. A w ogóle wsadzony do więzienia to został jeszcze po tym, kiedy okazało się, że może wygrać i to może wygrać Cuglach. Tym bardziej, że wtedy rząd złamał konstytucję. No długo by o tym opowiadać, przepraszam, już nie będę wracał do tego, co było, ale w każdym razie tak pod koniec dnia możemy powiedzieć, cytując naszego ministra spraw zagranicznych, najsłynniejszy tekst, który przejdzie do historii, Thank you USA, prawda? Bo to jest, to wiadomo, wiecie Państwo, kto mu to zrobił tak naprawdę. Zresztą, wiecie Państwo, jest takie, ja nie wiem, czy starsi widzowie, czy ci, którzy mnie od dawna oglądają, to pewnie pamiętają, ci, którzy nie, to tylko przypomnę Państwu, to jeden z środkowoamerykańskich prezydentów opowiadał kiedyś taki dowcip. On później był powtarzany w różnych iteracjach przez kolejne osoby, ale on zdaje się był ten chyba z któregoś z krajów Ameryki Środkowej prezydent właśnie pytał się kiedyś, dlaczego w Stanach Zjednoczonych nigdy nie było puczu zamachu stanu. Odpowiedź brzmi, bo w Stanach Zjednoczonych nie ma amerykańskiej ambasady. No więc w Pakistanie była amerykańska ambasada. Dobrze, ale co się jak gdyby wydarzyło dalej? Oczywiście, jak wiadomo, państwo pozostało w sferze wpływów amerykańskich, prawda? Już ten mrzonki o sojuszu z Rosją się rozwiały, czy jakichś tam bliższych związkach. A prawdę rzekszy, gdyby się Khan pozostał na stanowisku, to wtedy ta amunicja pakistańska trafiałaby nie na tą stronę frontu, czyli na, nie na stronę ukraińską, tylko na stronę rosyjską, co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. No dobrze, w każdym razie, co teraz Khanowi zrobiono? Dlaczego w ogóle, jaki jest pretekst, żeby wrócić do Pakistanu? Otóż sąd pakistański odrzucił apelację żony Imrana Khana w sprawie o nielegalne małżeństwo. Otóż w lutym sąd orzekł, że małżeństwo byłego premiera z Bushrą Bibi stanowi naruszenie prawa islamskiego. Znaczy, dlatego chciałem powiedzieć właśnie, że to jest ciekawe. Otóż to oznacza, że zarówno Khan, jak i jego żona Bushra Bibi pozostaną w więzieniach. Chodzi o to, że dostali za to wyrok 7 lat więzienia. Wydany został 3 lutego i ogłoszono go 5 dni przed wyborami powszechnymi w kraju. I był następstwem 2 innych wyroków skazujących Khana w odrębnych sprawach. Uwaga, oba te wyroki poprzednie, za które został Khan skazany, zostały obalone po prostu przez Sąd Najwyższy. Zostały wrzucone do kosza jako absolutnie niezgodne z prawem, faktami. Tam nie pozwalano na przedstawienie na przykład dowodów obrony. Dlaczego? Bo uznawał sędzia, zresztą chyba ten sam za każdym razem, uznawał sędzia, że to jest w celu zwodzenia wymiaru sprawiedliwości czy coś takiego, że nie można, nie wolno przedstawiać dowodów obrońcom, bo to przeszkadza sądowi. Naprawdę. Albo nie wolno właśnie wygłaszać mów, bo wtedy te mowy przedłużają proces. No, krótko mówiąc, sprawę tą małżeńską przeciwko nim wzniósł w zeszłym roku były rząd Bibi, niejaki Kawar Maneka, który zarzucił, że jego rozwiedziona żona nie zachowała przed ślubem z Khanem wymaganej przez prawo islamskie 3-miesięcznej przerwy. Maneka twierdzi, że rozwiódł się z żoną w listopadzie 2017 roku, a Khan ogłosił swoje małżeństwo w lutym 2018 roku. Czyli mamy listopad, grudzień, styczeń, luty, ale rzekomo zabrakło chyba i kilku dni do tego, żeby to było pełne 3 miesiące. A w związku z tym sąd uznał, że właśnie ta para złożyła wiele apelacji, no ale jak na razie te apelacje właśnie zostały odrzucone i kolejna apelacja właśnie Khana i Bibi będzie dopiero w lipcu. Oni oczywiście cały czas siedzą, więc jak już sobie odsiedzą te 7 lat, to wtedy dopiero pewnie dowiedzą się, że ten wyrok był nieważny. Tak? No generalnie Said Bukhari, starszy przywódca PTI właśnie, czyli Tehrik-i-Insaf Imrana Khana, czy jego partii i jego bliski współpracownik, określił to orzeczenie jako smutny dzień dla sądownictwa, powiedział: nienawiść do nielicznych jest nieugięta, aby zniszczyć dla niej wszystkie instytucje. Odrzucenie apelacji pokazuje, że w sprawie Imrana Khana i jego żony nie ma nic poza skandaliczną sprawą. Ta sprawa jest obrzydliwa pod każdym względem. Czy chce się pamiętać obecny układ polityczny z przetrzymywania Imrana Khana i jego żony w więzieniu w sprawie o fałszywe małżeństwo? Również Omar Ayub Khan, inny wysoki rangą przywódca PTI i członek parlamentu, potępił decyzję. W środowym oświadczeniu partia ostrzegła, że jeżeli Khan nie zostanie zwolniony, kraj ogarnie nowy kryzys polityczny. Mówi się, były premier przebywał w więzieniu przez 11 miesięcy, w tym czasie w 18 różnych sprawach, proszę posłuchać, bo tam jemu 40 kilka spraw wytoczono. W 18 różnych sprawach został uniewinniony lub też zwolniony. Tutaj jest tak, że no, tutaj natomiast jeśli chodzi o oczywiście przeciwników politycznych Khana, to oni twierdzą, że Khan, po prostu narracja jego ma siać chaos w kraju, w związku z tym dobrze, że siedzi w więzieniu. No generalnie jest tak, że Khan i jego żona zostali skazani na 14 lat więzienia w sprawie związanej z nielegalną sprzedażą prezentów państwowych, ale ten wyrok został unieważniony przez Sąd Najwyższy w Islamabadzie. Potem został skazany na 10 lat więzienia pod zarzutem ujawnienia tajemnic państwowych. Zresztą podobnie jak były minister spraw zagranicznych Szach Mahmud Kurejszy. Proszę Państwa, to była sprawa, ja pamiętam tą sprawę dokładnie, po prostu kuriozalna, bo to było tak, że chodziło o jakiś drobiazg, który został opublikowany w mediach. I on został opublikowany w mediach, a potem, czyli była to sprawa całkowicie jawna, potem Khan to powtórzył, to samo, co było opublikowane w mediach, stwierdzono, że on miał do tego dostęp jako do informacji niejawnych i wsadzono mu 10 lat więzienia. Znaczy, ja nikomu nie chcę sugerować, ale jak się ktoś już chce mścić politycznie i likwidować przeciwników politycznych, to zobaczcie Państwo, to tutaj macie w Pakistanie praktycznie podręcznik, tak jak to się robi, pod byle pretekstem tu 14 lat, tu 10.
No znowu teraz na początku tego miesiąca właśnie Sąd Najwyższy w Islamabadzie uchylił wyrok, w związku z tym Khan powinien wyjść. No ale dostał w takim razie, znaczy nie uwzględniono na razie pierwszej apelacji, czyli do tej pierwszej instancji, o nielegalne małżeństwo. Co więcej, w maju sąd przyznał Khanowi możliwość odpowiadania z wolnej stopy w sprawie dotyczącej gruntów, gdzie oskarżono go znowu o zmowę z potentatem na rynku nieruchomości, Malikiem Riazem. On został oskarżony o podpisanie umowy z Riazem, która spowodowała dla Skarbu Państwa stratę w wysokości 239 milionów dolarów w wyniku porozumienia z tym biznesmenem dotyczącej tej umowy budowy Instytutu Edukacyjnego. No, generalnie premier ostatnio powiedział Shehbaz Sharif, że niektórzy sędziowie faworyzują Imrana Khana. I uwaga, jaka jest retoryka premiera. Wielu sędziów jest patriotami, ale kilka czarnych owiec, tak, ułatwia milionową korupcję Imrana Khana, tak? Czyli mamy znowu zwalanie tego na sędziów. No, warto przypomnieć, że ten system sądownictwa w Pakistanie trochę przypomina brytyjski, więc ci sędziowie Sądu Najwyższego to tak naprawdę odpowiadają przed Bogiem i historią. Oczywiście to się zaraz może zmienić, jak kilku z nich, zresztą była cała sprawa wielka dotycząca szantaży, podsłuchów i generalnie pisania wyroków na żądanie przez ISI właśnie. No i po tym skandalu, gdzie ujawniono to, jak widać, sędziowie po prostu zaczęli orzekać w sposób trochę bardziej niezależny, a i ci, którzy, znaczy dokładnie powiedziano, którzy byli szantażowani, tam byli jakieś nagrania, były podsłuchy, były kamery instalowane w domach sędziów właśnie po to, żeby wydawali wyroki zgodne z dyktaturą po prostu agencji wywiadowczej, tak, prawda, tego właśnie ISI. No oczywiście, jeśli chodzi o to, dlaczego tak się dzieje, no to wszyscy wiedzą, Khan sprawował władzę od sierpnia 2018 do kwietnia 2022 roku, usunięty w wyniku wotum nieufności, za co obwinił właśnie, czy za spisek Stany Zjednoczone oraz pakistańską armię. Oczywiście Stany Zjednoczone i armia wspólnie, dobrze, że nie we wspólnym oświadczeniu zaprzeczyli. Znaczy, no, wiecie Państwo, to jest tak, że właśnie nie mogli mieć skrzyżowanych palców, bo to muzułmanie, ale tak normalnie inaczej to grom z jasnego nieba, bo wszyscy wiedzą, że to oczywiście zrobili Amerykanie razem z armią. Czy uzasadnienie do tego było, natomiast te właśnie ich oświadczenia, że to nie oni, prawda, jeszcze powinni na ruskich zwalić. Nie, już czasem trochę sobie żartuję, bo oczywiście, ja mówię, no to, że Khan jest z jednej strony niezwykle popularny, on rzucił tam te wyzwanie właśnie tym skorumpowanym rządom, a z drugiej strony jego pomysły na sojusz z Rosją były z naszego przynajmniej punktu widzenia absolutnie nie do przyjęcia. No, warto też powiedzieć, że jego zwolennicy wtedy, kiedy został aresztowani, to generalnie, no właśnie, zaczęli taką mini rewolucję, której nie dokończyli, bo gdyby dokończyli, to jeszcze by było zrozumiałe, natomiast oczywiście zdobyli, czy zajęli również budynki sztabu generalnego, zajęli praktycznie połowę instytucji państwowych i zamiast coś z tym zrobić, prawda, to się pokojowo rozeszli. W sumie tysiące zostało aresztowanych, oni są sądzeni nie przed sądami cywilnymi, bo chociaż brali udział w zwyczajnych zamieszkach, tylko przed trybunałami wojskowymi, więc z ograniczoną możliwością obrony i tak dalej, tak? Dobrze, proszę Państwa. I to, więc mamy sprawę Pakistanu i Imrana Khana. Imran Khan pozostanie w więzieniu, tym razem za nielegalne małżeństwo. Popełnił zbrodnie według sądu naruszenia szariatu chyba o kilka dni. No to będę to tak trochę śmiesznie brzmi w kraju, w którym znowu używa się prawa o bluźnierstwie do standardowego rozstrzygania sporów gospodarczych. Ostatnio jakiegoś turystę, te Pakistańczyka też, tłum tam najpierw mu, co on mu zrobił? Najpierw go na szczęście zabił, potem spalił, a potem jeszcze pociął na kawałki. To jest eskalacja, bo do tej pory robił jakieś prostsze rzeczy. Nie, to oczywiście bez jak gdyby reakcji reakcji władz, a w tym samym czasie, akurat w tym samym rejonie, bo to akurat było w Dolinie Swat, Pakistan promuje turystykę, więc ja uważam, że powinni te fotki, prawda, z tego zdarzenia, które są w internecie, są oczywiście okrutne, także Państwu nie pokażę, ale możecie je znaleźć bez problemu, powinni używać tego w broszurach promujących właśnie turystykę w Pakistanie. No dobrze, proszę Państwa, i to by w tej chwili było na tyle. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że cokolwiek z tego, co opowiadałem, się nagrało, że dźwięk się przede wszystkim nagrał, bo też nie wiem, jak to funkcjonowało. Następny odcinek być może uda mi się nagrać w niedzielę. No a jeżeli nie, to oczywiście w poniedziałek, wtorek, środę, prawda, dalej będę nagrywał w warunkach polowych, no ale mam nadzieję, że Państwu one za bardzo nie przeszkadzają. Chcę powiedzieć, że przyroda gdzieś sobie poszła, co jest dla mnie niepokojące, może nadciąga jakiś kataklizm, nie wiem, trzęsienie ziemi albo tsunami, albo coś takiego, jak nawet te zwierzęta sobie, które mnie próbowały zjeść, gdzieś poleciały. No dobrze, proszę Państwa, dziękuję jeszcze raz za uwagę. Przypominam o wspieraniu tego kanału na Patronite i do zobaczenia. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria.
我外部势力干涉台湾事务的。 В Европе на свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.